Witajcie, witajcie serdecznie w 171 odcinku i od razu przejdziemy do rzeczy, bo z Wojtkiem przed tym rozmawialiśmy i teraz chciałbym dokończyć temat. Więc rozmawialiśmy...
Szybka akcja.
No bo był pre-show tak zwany i teraz mamy show.
Tak.
Bo rozmawialiśmy na temat bitcoinów, etenerów i całej reszty kryptowalut i teraz to jest tak, Wojtek, że ja mam w tym momencie no mniej więcej około 200 zł w tych kryptowalutach, a dlatego, że ja w ogóle zupełnie, powiedzmy, nie inwestuję w to i tak dalej. I teraz zainwestowałem w sumie około 35 zł, kupiłem kiedyś Ethereum. Mhm. Ale jak to się stało, że mam tyle tych dolarów tam? No bo to jest tak, że ja poleciłem link do Coinbase'a i to jest tak, że jeśli ja zaproszę kogoś do Coinbase'a i ktoś na Coinbase'ie, już ci powiem dokładnie za ile, kupi coś za 100 dolarów, w sensie kupi kryptowaluty za 100 dolarów, to no. Ja i ta osoba dostajemy po 10 dolarów. Czyli okay. Jak na przykład teraz wrzucę link, bo oczywiście wrzucę link do Coinbase'a, jak ktoś tam się zarejestruje z tego linku i wyda tam 100 zł, mhm. No to po prostu i ja i on dostajemy po tych 10 baksów, co jest całkiem spoko opcją. I teraz poleciłem to i za dwie osoby, tam Jacek Zięba i ktoś jeszcze się zarejestrowały z tego linku i one jakby wydały te 100 zł, 100 dolarów tam, w efekcie czego ja dostałem w sumie 20 dolarów. I teraz ja sam, będąc jakby na fali, stwierdziłem, no dobra, cholera, tam kupię za już ci powiem, bo tu mam nawet to napisane gdzieś. Historia. Recent activity. Aha, no nie widzę tego. Ale kupiłem za chyba 40 zł, czy 37 zł Ethereum.
Ethereum.
Kurczę, jak to się nazywa. I najlepsze jest to w ogóle, że w pracy ostatnio ktoś mi coś kupił. I zapłaciłem bitcoinami za to. W sensie zrobiłem mu przelew. Mówię, wiesz co, to zacznij sobie już w te kryptowaluty. Popatrz sobie, może za 2 lata, jak sobie przypomnisz o tym, że masz takie konto, to się okaże, że tam jest 500 zł zamiast 16.
No, w sumie.
Istnieje taka szansa. I teraz, ale skąd się wzięła jakby kolejne 100 zł na moim koncie? Bo to jest w ogóle dobry story. Otóż.
Oho, wygląda na to, że biznesy.
Dawno, dawno, dawno temu, kiedy Doge jeszcze było rzeczą,
nie mów, że z Doge żeś zarobił.
Doge był rzeczą, to ja kopałem Dogecoiny, brałem udział w zabawach tych falsetowych, czyli ktoś tam, no, dodajesz adres i dostajesz na przykład tam 5, 10, 15.
Ale ja też to robiłem.
Tak. Do tego kupiłem za w sumie chyba 4 dolary. Albo za 3 dolary. Coś tak, no. coś około 3 dolarów. Kupiłem około 13 tysięcy Dogecoinów. I miałem ich w sumie tam około 13,5 tysiąca. Okay. I teraz, jak sobie wejdziesz na Poloniex, bo to jest miejsce, w którym można wymienić w ogóle Dogecoiny na różne inne, to tam faktycznie można sobie te Dogecoiny wymienić na bitcoiny na przykład. I efekt był taki, że ja wymieniłem te prawie 14 tysięcy Dogecoinów na około 120 zł w bitcoinach. A teraz myślałem w ogóle, że całkowicie zgubiłem te Dogecoiny, że ich nie ma i tak dalej, bo wiesz, sprawdzałem mojego Dropboxa, mówię, może na Google Drive, gdzieś w czeluściach Google Drive'a się ten dysk zachował, czy ten jakby ten wallet się zachował. Ostatecznie no. Okazało się, że przezornie wrzuciłem go do OnePassword, bo OnePassword jest 1 GB na dane. Ja tam na przykład trzymam sobie jakiś klucz, jakąś notatkę z ważnymi rzeczami i miałem włożone wallets.rar.
Okej. Okay.
No i w środku było, prawda, tych 13 tysięcy bitcoinów, to tych Dogecoinów. To oczywiście trwało, bo musiało przez 3 lata, wiesz, cały ten blockchain pobrać 20 per gigabajtów, no ale jak pobrało, potem wysłałem.
No jasne.
Cała ten, no więc dodatkowa stówka się pojawiła. To jest naprawdę zabawne, że taka rzecz, którą kiedyś dla Beki robiliśmy, to się okazało, że przyniosło mi tam jakiś faktycznie zysk. Nie wypłaciłem tego, bo stwierdziłem pieniądze, których w ogóle nie widziałem, więc nie są mi, wiesz, nie potrzebuję mieć ich wypłacać, po prostu zostawiłem na portfelu. Kto wie, teraz co prawda Ethereum spada, bitcoiny tak sobie stoją, może za pół roku albo za rok się coś znowu odmieni, jakaś znowu bańka się pojawi i sprzedam z zyskiem odpowiednim.
Będzie to szanowane. Ja, jak już chyba opowiadałem, w Coinbase kupiłem Ethereum za 20 zł dokładnie. I udało mi się załapać na takiej górce, takiej naprawdę mega górce. I wtedy sprzedałem. I sprzedałem za 180 zł, co po wszystkich przeliczeniach, bo tam trzeba było zrobić przelew na jakby na konto Coinbase'owe, a później z powrotem do mnie, no bo wyciągnąłem całą kasę. I po tych wszystkich przeliczeniach, opłatach za przelewy, coś tam, generalnie wyszedłem na 80 zł w kieszeni na czyściutko. Więc uważam, że sprzedałem w idealnym momencie i rzeczywiście no, uważam, że generalnie wygryw.
Nie, tutaj absolutnie zgadzam się. To jest wygryw pod każdą definicją tego słowa. Także, ale to taki ten, wrzucam ten link do Coinbase'a, bo to nie jest taka cebulka na zasadzie ej, wklikajcie w ten link, bo ja zarobię wtedy pieniądze, ale to jest na takiej zasadzie, że jak chcesz Wojtek, to też może dać linka do Coinbase'a, to też rzucimy, może ktoś sobie
mogę to zrobić, tylko ja nie wiem jak ty, znaczy to są te po prostu QR kody?
Nie, tam masz coś takiego jak invite a friend. No ale to jest sytuacja taka, że właśnie ktoś jak skorzysta, to jak wpłaci $100, to $10 do niego wraca dodatkowo, to jest całkiem spoko opcja.
No okej, okay, no tylko $100 to trochę dużo.
No wiesz, z drugiej strony, jeśli wpłacisz $100 i tego i dostaniesz $10 i wypłacisz w tym samym momencie, to jesteś to masz $105. Bo mniej więcej tyle będzie kosztowało tam $5, żeby wypłacić, więc...
Rozumiem to i bardzo mi się podoba, bo za chwilę będą głosy o, cebula, ale po pierwsze, z tym bunem było to samo, tam można było w ogóle wyciągnąć chyba 5 funtów za free, tak. Więc to samo robiliśmy i jeszcze jest śmieszny wątek na Reddicie polskim, właśnie r/Polska, gdzie ktoś napisał, że właśnie wszyscy redditowcy masowo wykorzystują system GameStop, który gdzieś tam jakiś ma, wiesz, nie wiem, chyba konkurs czy coś tam, jakiś sposób na mnożenie pieniędzy, czy tam jakichś punktów, cokolwiek by to nie było. I właśnie u nas w Polsce już by mówili, że to cebula, nie? Wiadomiks. No ale no... To nie jest nieuczciwe, no halo, przecież dają takie możliwości po to, żeby ludzie się rejestrowali, no to dlaczego tego nie robić?
Oczywiście, więc tutaj taka sytuacja, zapraszam serdecznie, zawsze dodatkowe jakby, no i to też jest dobre wejście do tak naprawdę, to jest dobre wejście w kryptowaluty, szczególnie teraz Ethereum spada, ja myślę, że ona jeszcze podskoczy w ciągu najbliższego pół roku, no a kryptowaluty mają tu do siebie, że lubią spadać i nagle znowu w górę. Więc myślę, że teraz skoro spada, warto kupić, potem wzrośnie, to można na jakimś niezłym proficie wejść. Ale Wojtek, wracając do tematów tak naprawdę tak samo ważnych, powiedziałbym Wojtek, to znowu są promocje na PlayStation.
Boli mnie to i mój portfel również. Widziałem, że ponownie kupiłeś Wiedźmina.
Trzeci kurwa raz. I teraz ja może wytłumaczę.
Aha.
Bo to jest tak. Zrobiłem preorder na Wiedźmina. Wojtek, to było chyba nawet live, no nie? Nagrywaliśmy podcast i chyba live zrobiłem preorder na Wiedźmina.
Nie wiem, czy ja też wtedy nie kupiłem.
Tak. Chyba zrobiliśmy podczas nagrania preorder na Wiedźmina. I potem, i to było chyba pół roku przed premierą. Potem na premierę okazało się, że ja i ty, Wojtek, dostaliśmy wersje recenzenckie, powiedzmy. Tak. Które tak naprawdę nie różniły się niczym od wersji tej
kupnej,
poza tym, że dostaliśmy steelbook, który no, też można było w wersji kupnej i coś, co było niedostępne, stojaczek, wydrukowany w 3D stojaczek na pada w formie tego wiedźmińskiego wisiorka.
O tak.
I teraz, więc miałem dwie płyty. Jedną z nich stwierdziłem, że bez sensu sprzedawać w ogóle, bo to taka trochę też cebula byłaby, na zasadzie sprzedawać promkę, bo szczególnie, że ludzie nie wiedzą, że mam dwie, więc jedną z nich po prostu oddałem z tego, co pamiętam, Bartkowi Kusemu, czy coś takiego chyba, więc jakby pozbyłem się jednej płyty, dostałem jedna. I teraz ja przyszedłem Wiedźmina i od jakiegoś roku powtarzałem sobie, że kupię w końcu te dodatki do Wiedźmina, żeby je przejść. I że przejdę jeszcze raz Wiedźmina po to, żeby nie pominąć żadnych wątków pobocznych, szczególnie, że ta historia, jak wszyscy dobrze wiemy, jest bardzo mocno ciekawa, bardzo taka przyjemna i tak dalej. Więc czekałem pół roku i te dodatki były tak dużo razy po prostu dostępne w promocji, a to, że raz kosztowały 70 zł, a to coś tam, ale nie mogłem się zebrać, żeby w końcu, wiesz, i I teraz w niedzielę usiadłem do konsoli sobie i mówię do Magdy, o popatrz, są nowe w ogóle gry i jest na przykład Elite Dangerous pojawił się w końcu na PlayStation. Tylko że kosztuje 100 zł podstawka, 100 zł dodatki, więc zrobił się już 200 zł. Myślałem, że to będzie jakaś ciekawa oferta, ale... I Magda mówi, a zobacz co innego jest w promocji, może sobie zrobić jakiś taki prezent, żeby się lepiej poczuć. Bo akurat miałem taki gorszy dzień wewnętrznie, więc stwierdziłem... Właściwie, może racja. Szczególnie, że zobaczyła taki duży napis, jak się wchodziło do tego 70% zniżki, podwójne rabaty, bo to są podwójne rabaty. Jak masz zwykłe PlayStation, to dostajesz tam chyba 35%, a jak masz PlayStation Plus, to 70% rabatów aż niektórych miejscach.
Jesus. To już jest przegięcie. Ale no, wiesz co, to działa po prostu, to jest psychologia.
To działa.
Jak widzisz 70%, to po prostu klikasz. To
i teraz, ale
tego się nie da powstrzymać.
Ja wszedłem i patrzę, że jest Wiedźmin Dziki Gon i Dziki Gon edycja gry roku. Edycja gry roku to jest właśnie ta z dodatkami. Jest w ogóle Tomb Raider Definitive Edition za 40 zł, no nie? Więc to też było w moim koszyku, ale ostatecznie stwierdziłem, a wiesz co, nie mam na razie jakby weny, żeby grać w Tomb Raider, chociaż Tomb Raider jest bardzo fajny, nie? Tomb Raider. Ale wszyscy dobrze wiemy, że to jest Tomb Raider. I teraz...
Przecież będę grał w grę, no. Halo.
No wiadomo. I teraz, więc edycja gry roku zawiera oczywiście te wszystkie 16 darmowych DLC, które były dostępne. Oprócz tego zawiera rozszerzenie Serce z Kamienia i Krew i Wino. Czyli te dwa DLC, które wyszły dodatkowo. Więc to jest taka wersja od razu, która zawiera wszystko. Komu muszę tłumaczyć, to wam tłumaczę, no ale wiedzieliście. I teraz ona kosztuje normalnie 200 zł. A jest w promocji 50% dokładnie, czyli kosztuje 99. I okazało się, że ja mam w portfelu na PlayStation jakieś jeszcze tam z 15 zł, więc efekt był taki, że zapłaciłem 80 parę złotych za grę plus dwa dodatki w cenie tak naprawdę dwóch dodatków. Ale plusem jest to, że nie muszę teraz wkładać płyty do konsoli, żeby grać w Wiedźmina. I to jest mega, mega fajna rzecz, ale jest jeden minus, Wojtek, za to. Musiałem odinstalować Wiedźmina z tego, którego miałem zainstalowanego z płyty i zainstalować jeszcze raz tego, pobrać 40, ile? Tu jest 28, ale to jest sama wersja bez tych. 42 gigabajty.
No a jak wiemy, serwery PlayStation do najszybszych nie należą, niestety. I to jest chyba jedna z największych wad w ogóle Playaka i tej całej układanki.
Tak.
Serwery po prostu słabo działają. Nie wiem, może tylko w Polsce, ale no niestety, pobieranie gier trwa. Na szczęście da się to robić z konsolą włączoną w trybie...
Tak, tym, więc ja po prostu...
I teraz nie włączono.
Teraz przejdę od razu do mojego drugiego tematu, bo to jest bardzo na tym poziomie. Ale Wiedźmin generalnie, jak ktoś nie grał, to warto kupić, a jak ktoś grał, to może sobie za stówkę dodatki kupić i mieć wersję elektroniczną wszystko. Ale z racji tego, że Wiedźmin się pobierał, a w ogóle miałem ochotę pograć Wiedźmina wtedy, no ale 42 GB pobieranie z serwerów PlayStation, tak jak mówisz, to nie jest niestety najlepszy pomysł.
No.
To co prawda dzisiaj się już zmieniły te gry, ale w zeszłym miesiącu za darmo do pobrania była gra Life is Strange. A właściwie Life is Strange i wszystkie z tego wszystkie te odcinki? Czyli Life is Strange. Wpisuję do tego, do wyszukiwarki. Aha, tak, Season Pass, czyli odcinki 2 i 5.
Okay. Tak dziwnie, nie?
Nie rozumiem trochę tych season passów, szczerze powiedziawszy.
Znaczy, w ogóle chyba nie zamówiłem tego, niestety. W sensie nie, bo wiesz, jak nie dodasz do koszyka i nie zamówisz, tu w cudzysłów,
to lipa.
W powietrzu, to lipa, bo już do tego nie wrócisz. I ja chyba w ogóle w zeszły miesiąc pomyliłem, pominąłem. Bo zawsze robię tak, że wchodzę co miesiąc, patrzę co jest i właściwie... Kupuję wszystkie gierki.
Ja też tak robię.
Dodaję do koszyka, kupuję, no bo wiadomo, że to one są za darmo, a później o nich zapominam, nie? Natomiast niestety, ale chyba w zeszłym miesiącu tego nie zrobiłem, bo wchodzę w Life is Strange i jest kurde, no niestety, ale bez, nie mam tego w tym u siebie.
Ale to teraz w ogóle ja podlinkuję oczywiście też. Life is Strange, epizod pierwszy. Jest za darmo.
A po prostu?
2 do 5, czyli te kolejne jakby są za pieniążki i te pieniążki w tym momencie, Wojtek, to jest... Aha, no chyba nie zobaczę. A, Season Pass, 71 zł. Więc nie ma dramatu, powiedzmy, jak chcesz sobie kupić. Ale zacząłem grać w Life is Strange i przede wszystkim pierwsze, co mam do powiedzenia, to ścieżka dźwiękowa jest rewelacyjna. Okay. Naprawdę mega taka przyjemna i mega... bo to jest, oni w ogóle chyba z tego, co widziałem, zrobili ścieżkę dźwiękową specjalnie pod to, więc to nie jest tak, że to jest jakieś ten. Są oczywiście też piosenki, które są znane i lubiane, które można usłyszeć tam w radio, jakąś płytę się uruchamia w trakcie gry, to też tam te piosenki są. No i jakby nie zdradzając za dużo fabuły, ja przeszedłem tak, nie wiem, z półtorej, dwie godzinki, więc mam przed sobą jeszcze sporo gry, cały czas pierwszy ten epizod, więc jeszcze dużo mnie czeka, ale historia dziewczyny, która dowiaduje się nagle, że może cofać czas.
Okej.
I tak jak są te wszystkie gry, interaktywne filmy, gdzie podejmujesz decyzję i ona ma wpływ, to tu jest zupełnie tak samo. Podobno, bo czytałem recenzję, faktycznie te decyzje mają wpływ. To nie jest tak, że ostatecznie będzie ten sam outcome, tylko że one faktycznie mają wpływ. A do tego wszystkiego jest tak, że na przykład no taki będzie disclaimer, niewielki i taki mały spoiler, powiedzmy, przed, ale to jest pierwsze 10 minut gry. Przeprowadzasz rozmowę z dyrektorem szkoły i masz dwie opcje: wyznać prawdę albo zataić prawdę. I teraz powiesz, zataisz prawdę, tak? Jakby będzie ta scenka i ona na końcu powie, może lepiej było powiedzieć prawdę, bo coś czuję, że on mi teraz może nie zaufać. I możesz cofnąć czas
i zmienić tą decyzję.
I za każdym razem, jak jest taka sytuacja, pojawia się informacja, że to decyzja podjęta przez ciebie będzie miała wpływ na dalszą część gry. I faktycznie tak jest, kiedy powiesz prawdę i zdradzisz, powiedzmy, coś temu dyrektorowi, to potem osoba, o której mówisz, przychodzi do ciebie i cię pyta, czy chcesz nas skarżyć na wszystkich i tak dalej, tak dalej. Więc... no więc jest tego, tych takich decyzji sporo. Gra jest bardzo fajna, naprawdę w fajnym klimacie i myślę, że to będzie sporo godzin dobrej rozrywki. Więc jeśli ktoś nie grał, no to niestety już teraz musi kupić, co prawda, ale pierwszy wpis jest za darmo, więc można sprawdzić zawsze, czy się komuś podoba.
Nice. Znaczy, moje zdziwienie i przytakiwanie nie było przypadkiem, bo nie grałem w żadną część, w żaden epizod, nic w ogóle. Totalnie mnie ominęła ta gra, a po prostu słyszałem bardzo dużo dobrego i jestem po prostu ciekawy, wiesz, może w końcu ją kupię i zagram.
Pobierz sobie za darmo ten pierwszy epizod na konsolę, no właśnie, i kiedyś jak będziesz miał sytuację, w której po prostu się nagle, wiesz, stwierdzisz, coś bym tam poklikał, no to tutaj jest napisane na gry online. W ogóle gry online to jest jedna z niewielu stron, na które wchodzę faktycznie, bo te oceny, które tam są, to mi wpływa, w sensie zgadzają się z moim osądem, więc często z tego mógł korzystać. Ale tu jest napisane, że to jest formuła tytułu wzorowana na hitowych seriach studia Telltale Games, takich jak The Walking Dead. W trailerze jest też napisane, że to jest krzyżówka The Walking Dead z Heavy Rainem. Także tutaj mamy takie...
Znaczy jest zła wiadomość. Ten episode 1, który mówisz, że jest za darmo, jest tylko na PS3. No, także dla posiadaczy PS3 super, ale nie widzę wersji na PS4 niestety, więc obawiam się, że po prostu ominęło mnie i trzeba będzie kupić. Ale nie, wszyscy mówią, że warto.
Jest napisane, że pierwszy epizod jest za darmo w ogóle. W internecie też jest napisane, że pierwszy epizod jest za darmo, Wojtek.
No jest dostępny na za darmo, ale w sklepie PlayStation, gdzie jestem i patrzę na stronę, jak wpisuję Life is Strange, to mam różne wyniki, ale jak wchodzę w episode 1,
to ja ci już wyślę.
To chyba, że mi wyślesz linka do wersji PS4, bo na dole nigdzie nie ma. No to też oznaczałoby, że ta wyszukiwarka nie działa najlepiej, no.
Ja mam Life is Strange bezpłatne i mam kompatybilność PS4.
Wchodzę tam. Coś to jest takie dziwne. No chyba, że ta wyszukiwarka jakaś taka. O, no właśnie, to ty znalazłeś, a ja nie mogłem znaleźć, więc okej. Okay. No czyli dobrze, dodaj do koszyka, kontynuuj zakupy. Dziękuję, pozdrawiam. Tak to właśnie się kończy. Ja mam dwa szybkie tematy. Znaczy jeden może, nie wiem czy szybki, czy wolny, ale jeden jest o apce, o której rozmawiałem. Znaczy właściwie to miałem do niej dostęp już przed nagraniem ostatniego odcinka, ale jakby wolałem przeklikać się i podotykać i potestować trochę więcej, żeby coś więcej powiedzieć. Jest to apka do montażu. I teraz ja mam od zawsze i też wielokrotnie rozmawialiśmy o tych, dobra, iPad only, czy da się pracować i w ogóle. Teraz trochę przy okazji wypuszczenia iOS 11 rzeczywiście pojawiły się te głosy coraz głośniejsze, bo wprowadzenie aplikacji Files oczywiście dużo rzeczy ułatwia, no i bliżej jest wielu osobom do tego, żeby korzystać tylko z iPada w pracy. Natomiast rzeczywiście zawsze było tak, że okej, do maila spoko, do jakichś tam dokumentów w miarę okej, prezentację też da się zrobić, ale zawsze ten montaż wideo kulał trochę. To znaczy, oczywiście, jest iMovie, jest Adobe Clip, jest dużo innych aplikacji, takich trochę bardziej, ja bym je nazwał takie trochę zabawowe. To znaczy aplikacje, które działają trochę jak Photos na przykład w iPhone'ie, czyli trochę zautomatyzowane, wiesz, zaznaczasz sobie klipy, które chcesz i on ci z automatu jakoś tam to wszystko przemontuje i zrobić taki krótki klip, nie wiem, chociażby z wakacji. I to jest fajne do takich zastosowań, że wiesz, to jest klasyk, wracasz z wakacji, masz 3000 zdjęć i 50 milionów wideo i teraz chcesz to pokazać swojej rodzinie. No to dużo łatwiej będzie po prostu zaznaczyć, o, mam tu zrobione wideo, więc zobaczcie, obejrzyjmy sobie wideo, które ma 3 minuty, a nie oglądajmy całej galerii, nie? Więc jakby łatwiej będzie. W każdym razie brakowało narzędzia, które byłoby bardziej profesjonalne i chyba najbliżej profesjonalności było właśnie iMovie, które też, no, jak się go nauczysz, tak? No to rzeczywiście myślę, że da się z niego wyciągnąć w miarę dużo. Natomiast on ma też dużo takich automatycznych rzeczy, które osobom, które normalnie montują, wiesz, no, profesjonalnie, po prostu przeszkadzają, że jakieś, nie wiem, na początku na przykład całego projektu wybierasz, czy mają być defaultowo jakieś przejścia takie czy srakie, nie? Jakby montażysta wybiera to na bieżąco, więc po prostu no, to nie jest rozwiązanie, które jest wygodne.
No ale tak, oczywiście, bo pan dyrektor tu nie będzie gotowe efekty, tylko każda klatka po klatce, kurwa, będzie tutaj.
To nawet nie chodzi o to, że ja chcę. 24
FPS-y, kurwa 60 i każda klatka pojedynczo modyfikowana. Panie Andrzeju, sobie pan
zajmie. Andrzej, kto ci to tak... W każdym razie pojawiła się taka apka.
Ten efekt no. To pewno gotowy.
To default, to z bazy default. Czy intro z bazy free, intro z
ta muzyka to pewno
YouTube.
Royalty free.
Ale wiesz, tak, cały czas się korzysta z tego, przecież to nie ma opcji, oczywiście, żebyś kupował muzę, no ale w każdym razie wiesz, jeżeli chodzi już sam wkład i to jak wideo wygląda, to jednak człowiek chce mieć pełną kontrolę. I to nawet nie zawsze jest tak, że musisz, ale po prostu samo poczucie, że możesz i możesz zawsze poprawić coś klatka po klatce, jest dużo większym luzem właśnie dla ludzi, którzy montują profesjonalnie. I do brzegu. Pojawiła się apka, która się nazywa Luma Fusion. I to jest aplikacja zrobiona przez producentów, o ile się nie mylę, Power Director. Jest taki soft do montażu, który generalnie na kompie to nie należy do tej takiej, wiesz, podium, jeżeli chodzi o...
Luma Fusion to wygląda, ma ikonkę, która wygląda jakby była z poprzedniej epoki.
Owszem, to jest dokładnie ta. Natomiast to nic nie zmienia. Przeczytałem sobie długą, taką, może nie tyle recenzję, co przegląd funkcji, która LumaFusion ma na 9to5Mac, którego bardzo lubię i szanuję i wręcz mam ustawione powiadomienia na desktopie z tej strony. Wiem, chore, ale to jest jedyna strona, którą mam tak wpiętą, bo po prostu może nie każdy, ale często te newsy są ciekawe i bardzo szybko się tam pojawiają, jeżeli coś nowego się w świecie Apple'a wydarzy. I oni zrobili taki przegląd funkcji i zrobili też do tego wideo, które warto obejrzeć i Luma Fusion rozwiązuje bardzo dużo problemów, które mają wszystkie apki do montażu wideo. Po pierwsze, masz właśnie możliwość wybrania w projekcie jaki w jakim klatkowaniu pracujesz. Czy ma być 24, już to poruszyłeś. Czy ma być 25, 30, 50 czy 60? Bardzo proszę, w zależności od tego, jaki masz materiał, możemy tak montować. Do tego masz też do wyboru ustawienia eksportu. To znaczy, że jeżeli chcesz mieć wideo pionowe, poziome, kwadratowe, chcesz mieć tyle mega na sekundę, wiesz, nasycenia jakością tego wideo, czy tyle, nie ma problemu. Też bazujesz, nie możesz wpisać tam z palca, wiesz, ile mega na sekundę, ale masz do wyboru dość dużo opcji, więc tu rzeczywiście problemu nie ma. Ale samo to, że możesz też wyeksportować chociażby pionowe wideo, które później możesz wykorzystać, nie wiem, w Instastory po podzieleniu na 15-sekundowe fragmenty, no to też daje ci dużo wolności i fajnie, że to można zrobić. Natomiast praca klatka po klatce, no to już jest inny poziom. Do tego dowolne kadrowanie wideo, to znaczy możesz je obciąć z każdej strony, możesz je zoomować, robić większe, mniejsze. Możesz też robić przejścia czasowe, czyli ustawiasz klatkę, znaczy tą klatkę kluczową, tak, keyframe, ustawiasz w jednym miejscu, ustawiasz w drugim miejscu i w tym drugim robisz jakąś modyfikację, nie wiem, wideo się przesuwa z lewej na prawą, powiększa dwa razy, cokolwiek, no to on przelicza wszystkie klatki pomiędzy i robi to przejście takie, jakie powinno być, to znaczy, że wiesz, robi animację, że to od pewnego punktu przeszło do drugiego punktu, ale nie jest to skok, tylko faktycznie animacja. Bardzo łatwo tam się montuje generalnie, w sensie, że bierzesz wideo, najpierw sobie odtwarzasz, sprawdzasz odkąd, dokąd chcesz mieć to ujęcie, ustawiasz gestem punkt wejścia, punkt wyjścia, ściągasz to na dół i masz normalnie gotowy montaż. Możesz robić dowolne przejścia, te, z których normalni ludzie korzystają, tam są, więc nie ma problemu. Można nakładać tekst na wideo. Też z nim można robić dużo modyfikacji i wszystko później po wyrenderowaniu wygląda całkiem spoko, nie ma żadnych problemów. I przetestowałem to w dość takim, w trudnych warunkach, bo po pierwsze testowałem to na iPadzie 4. iPad 4, tak dla przypomnienia, najszybszym iPadem nie jest. To jest technologia, wiesz, on ma 32 bity, przez co niestety iOS-a 11 już nie dostanie, więc to jest sprzęcik, który ma swoje lata. Ale LumaFusion bez jakichś tam super efektów odtwarza wideo w ogóle bez żadnego zacięcia, eksportuje wideo, jeżeli robisz to w Full HD 1080p, no to eksportuje mniej więcej tyle czasu, ile to wideo trwa, więc całkiem szybko jak na tak stary sprzęt. I oczywiście na wczytanie niektórych widoków i niektórych menu może trzeba chwilkę dłużej poczekać, ale szczerze mówiąc, to nie było tak, że chciałem się pociąć. A zdarza mi się to często, jak korzystam w ogóle z tego iPada i na przykład chcę coś szybko zrobić, to niestety nawet głupi Twitter się ładuje na tyle długo, że mówię, dobra, dziękuję bardzo, to ja sobie wezmę telefon i go po prostu odpalę, nie? Natomiast tu rzeczywiście, jak już działasz w obrębie tej aplikacji, a reszty są po prostu wyłączone, znaczy reszta aplikacji jest tam, wiesz, z tła też wycięta i tutaj niestety ten gest się w ogóle przydaje, wiesz, to, niestety tak to bywa. Muszę powiedzieć, że LumaFusion jest dobrze zoptymalizowane, dobrze działa, naprawdę da się na tym zmontować rzeczy i ja to sprawdziłem w pracy, wycinałem fragmenty z programu Onetrano we wtorek w zeszłym tygodniu. Robiłem to cały dzień, zrobiłem ich chyba 5 sztuk. Zajęło mi to wcale
18
nie tak
godzin?
Dużo. No właśnie nie, wiesz, ja zrobiłem je tak, nie wiem, no dość w standardowym czasie. Oczywiście, wiesz, ja się też uczyłem montować w trakcie robienia tych fragmentów, więc to trwało trochę dłużej, ale z każdym kolejnym było to dużo, dużo szybsze, bo już miałem projekt przygotowany, wiesz, tam jakby wycinanie tych fragmentów to też nie jest żadna filozofia, po prostu wybierasz in, out, dajesz tyłówkę, dajesz napis na początku, włącz dźwięk i wiesz, temat jest zamknięty, nie? Ale samo to, że dało się to zrobić, więc to też oznacza, że da się to zrobić zupełnie zdalnie. Wiesz, nie wiem, jadąc samochodem też możesz coś zmontować. Można to zrobić też na kompie, możesz kompa położyć na kolanach, ale znowu, rozmawiamy raczej o tej kwestii iPad only, czy się da. Ta aplikacja coś zmienia. I zmienia to, że rzeczywiście się da. I jeżeli coś montujesz, szybkie, drobne montaże, tak, da się to zrobić na iPadzie. I ja jestem pod wrażeniem. Jedyny minus, ale tutaj wiesz, taki znak zapytania bym zostawił. Ona kosztuje 100 zł. I teraz, o rany, aplikacja za 100 zł, o nie, jak to dużo, nie? Tak, oczywiście w świecie aplikacji generalnie to jest raczej ta wyższa półka cenowa, ale pamiętajmy o tym, że to jest program do montażu jednak, nie? Gdzie za program do montażu, czy tam cały pakiet na przykład Adobe na kompa, płacisz co miesiąc 270 zł, nie? No to wyważając to, jednak wydaje się, że kupienie tej aplikacji na iPada nie jest wcale głupim pomysłem, szczególnie, że jednocześnie dostajesz opcję znaczy ściągnięcia jej na iPhone'ie, więc na iPhone'ie też można to robić.
Chore.
Chore, no może tak, ale rzeczywiście udało im się zrobić taką aplikację, która jednak jest bardziej profesjonalna niż mogłoby się wydawać, że na urządzeniu mobilnym będzie, tak? No bo wiesz, urządzenia mobilne raczej nie kojarzą się z taką hard workiem, a tutaj rzeczywiście jest to możliwe, więc jestem pod wrażeniem i bardzo chętnie cieszę się, że ją kupiłem i myślę, że będę z niej korzystał dużo częściej niż z innych aplikacji, które czasem zdarzało się kupić za jakieś dziwne pieniądze i tak. Także polecam dla osób, które faktycznie coś tam montują i potrzebują czegoś więcej niż iMovie. LumaFusion to jest kierunek, w którym warto patrzeć. A teraz jak wyszedł iPad, ten Pro 10,5 cala, no to wiesz, robi się ciekawie. Zresztą na tym iPadzie była testowana wersja, która jest zapięta w tym artykule, który na pewno podepniemy i zalinkujemy. To taki mój temacik. Warto. LumaFusion, jeszcze raz powtarzam. Pozdrawiam.
Uważam, że to jest chore, Wojtek. Powinni tego zakazać i na policję zadzwonić.
iPad only, przyjacielu. Witaj w XXI wieku.
No, rozumiem. Ja, Wojtek, mam też trochę takich różnych tematów jeszcze. Wojtek, jeśli chodzi o właśnie iOS-a, to wolisz o systemie czy o aplikacji jednej?
No to ja aplikacja, to i ty aplikacja.
To ja powiem o aplikacji, ale tak bardzo krótko. Szyfrowany mail na iPhone'ie? Można.
Okej.
I są na to dwa sposoby. Ja tylko bardzo krótko. Jeśli tylko do wysyłania szyfrowanych maili, to jest taka aplikacja, która nazywa się Privacy, która swoją drogą jest robiona przez Polaka.
O!
I służy tylko i wyłącznie do tego, żeby właśnie napisać maila. Ona wybiera z Keybase albo z czego tam może po prostu. To jest Privacy? Tak, Privacy, PGP Messenger. To jest aplikacja właśnie, która wybiera ten klucz i wysyła plik. Tu nie ma tak naprawdę nic.
Żadnych cudów.
Nie, po prostu piszesz, ona szyfruje i wysyłasz, nawet zwykłym mailem, bo to po prostu wysyłasz jako ciąg losowych znaków, no nie? I ona kosztuje, już to sprawdzam właśnie, bo ja mam ją kupioną i teraz nie wiem, ile kosztuje, podejrzewam, że niewiele, mówimy raczej około 10 zł, bo tak weź zrzuć okiem, bo ja nie mogę, bo mi nie działa. I teraz to jest pierwsza aplikacja, która właśnie służy tylko i wyłącznie do wysyłania, $2.99. To nie wiem, ile to jest. Pewno tam z 12. Więc to jest pierwsza aplikacja. Druga aplikacja
14.
Nazywa się, 14. Nazywa się Canary.
No to już coś mi się ten Canary przewijał. Słyszałem o nim.
Canary to jest aplikacja na iPhone'a, iPada i... Nie, na iPada nie. Na iPhone'a i na Maca. One się ze sobą synchronizują. Plus, minus...
Podoba mi się.
No właśnie, niestety plus minus, bo to jest bardzo work in progress. Oni widać, że dopiero zaczynają tak naprawdę w swoim biznesie, powiedzmy mailowym i tak dalej. Natomiast to, na co pozwala ta aplikacja i co tak naprawdę jest takim kluczem, to jest bardzo łatwo działający szyfrowana poczta. To jest tak, że przez iTunesa wrzucasz sobie do aplikacji klucz prywatny. Po tym przypisaniu wiadomości tym, z tym kluczem po prostu podajesz tą frazę, tak, do odblokowania klucza, żeby wysłać jako zaszyfrowaną wiadomość i już. Jeśli przyjdzie do ciebie wiadomość na zaszyfrowana na tego maila, no to jeśli masz, zapisałeś sobie jakąś to, jakoś tą frazę, no to od razu ci odszyfruje tą wiadomość. Jeśli nie, no to musisz znowu podać frazę i wtedy wiadomość jest odszyfrowana. Do tego automatycznie każdy mail ma ten tracking, wiesz, czyli czy ktoś odczytał tak dalej. I teraz aplikacja nie wygląda najlepiej, niestety. Po prostu ma, jak to się mówi, parę rough edges tu i tam. Nie wygląda najlepiej. Nie jest najszybsza. I nie jest najlepiej zbudowana, to znaczy intuicyjnie, tak? Bo na przykład, kiedy otworzysz wiadomość, jaką dostałeś maila i teraz naciśniesz, żeby ją na przykład usunąć, to nic się nie dzieje. Musisz zamknąć okno i ona wtedy się usuwa. To jest, nie ma czegoś takiego, że możesz, wiesz, wrzucić na przykład, zarchiwizować i żeby przejść do następnego wiadomości albo do listy maili, to po prostu to nie działa. I jeszcze jest minus taki, że, znaczy... plus i minus jednocześnie. To zależy, jak na to spojrzysz. Ja na przykład uważam, że to jest mimo wszystko plus, bo Spark na przykład działa tak, że kiedy robisz, żeby mail pojawił się później, to on wrzuca jakoś go na swój serwer i trzyma i potem do ciebie wypuszcza w odpowiednim momencie, tak? AirMail na przykład robi tak, że trzyma ID wiadomości i to ID wiadomości wysyła w pewnym momencie. I akurat trzyma w iCloudzie to ID wiadomości, więc jest bezpieczniej. A oni w ogóle to trzymają po prostu na urządzeniu. To znaczy, to też się synchronizuje pomiędzy Maciem a iPhone'em, czyli jeśli na Macu zrobię, żeby coś się zrobiło, wysłało, znaczy pojawiło za 2 godziny, to na iPhone'ie też tak się pojawi za 2 godziny. Natomiast nie zawsze ta synchronizacja działa, to jest jeden, to jest minus, ale plusem jest to, że ta wiadomość, na przykład jeśli ją na iPhone'ie w aplikacji zrobię, żeby była się pojawiła za tydzień, to ona w aplikacji Kanary znika i faktycznie jest w zakładce te opóźnione, że mają być później.
No.
Ale jak otworzysz mail appa, czy po prostu wejdziesz na Gmaila, to ona tam po prostu jest. W inboxie. Wisi. Więc o tyle dobrze, że na przykład kiedy masz Kanary na iPhone'ie, a nie masz na Macu, to jak wejdziesz na Gmaila, to po prostu te wiadomości tam są. To jest okej. Okay. Więc to jest takie, to są takie dwie krótkie aplikacje, które chciałem polecić.
Okay.
Muszę znaleźć jeszcze... Aha. A teraz o systemie. Wojtek, zainstalowałem betę.
Hot, a tak mówiłeś, nie. Ale żadnej nie bety. IPhone. Absolutnie. Nie to już wylosłem z tego.
Nie na iPhone'ie. Na iPadzie. Bo stwierdziliśmy, że iPad to jest urządzenie, które jest w domu tylko i wyłącznie, więc...
No to ja też bym to zrobił, gdybym miał taką opcję, tak. Ale...
Zainstalowałem też na jednym komputerze, ale nie mogę powiedzieć nic więcej, bo mnie ktoś wrzuci z roboty.
Oho! Przepraszam, czy ktoś słucha? Drogi szefie Pawła Orzecha, wybacz.
Tomek, ale komputer działa, wszystko działa, po prostu jest High Sierra i tyle.
No, wysoka Sierra. 420.
Blaze it!
Blaze it! No.
Ale to tego nie testowałem, bo to dzisiaj zrobiłem, po prostu miałem chwilę.
Okej. Okay. Na chwilę.
Ale iOS-a 11 mam zainstalowanego i teraz mam parę refleksji takich na szybkich.
Bo to, dobra, iPad, czyli największy tak naprawdę, największa zmiana tak, od 10 tak. do 11 na iPadzie to jest wow. Powiedz teraz mi rzeczy.
Najbardziej wkurzają mnie notyfikacje.
No i co, nie są fajne?
Nie są fajne. Wiesz, jak to działa teraz? Jak ściągasz z góry,
no
to
jakoś się tak się dziwnie je ten,
i potem masz się jeszcze, jak przyniesz do góry, to wtedy się pojawiają poprzednie notyfikacje. W sensie dwa gesty na loknie. No nie, no ktoś tego nie przemyślał, to jest, wiesz, jakaś znowu kolejne miejsce do po prostu eksperymentowania. Co zrobić?
W 12 popracują. Poprawią, panie.
To wiem, no. Teraz to się to spierdolił. Ale to, co teraz jest spoko, to teraz tak. Ten dock w ogóle, na który jest na dole, na iPadzie mini, to jest useless. Albo inaczej, można wrzucić tam w ogóle 13 aplikacji, Wojtek, ale są wtedy mniejsze niż palec, więc zajebiście ciężko się z tego korzysta. Także wyrzuciliśmy, zrobiliśmy 6 ostatecznie, czyli tyle, ile było, powiedzmy, że jest okej.
Okej.
Multitasking, no oczywiście nie przetestuję, bo to jest miniaczek, na którym tego multitaskingu nie ma.
No tak.
Ale można zrobić to przerzucenie aplikacji, wiesz, do góry. Na zasadzie, żeby było ten slide over, to się nazywało. No to,
a,
to
że działa... takie jakby okienko to... wiszące nad.
Tak, siedzę na przykład w mailu i przyciągam, zrobię swipe'a z dołu, żeby pokazał się dog, wyciągam maila i znaczy tego Safari na przykład i przekładam na prawą stronę, wtedy się pojawia Safari. To działa, powiedzmy, ok, całkiem fajnie.
A przeciąganie, kopiowanie, ten ciągnij no, zrzuć?
Teraz, no, więc przy multitaskingu to działa, ale działa troszeczkę mniej sprytnie. I w ogóle tak, gest, zaraz powiem, ale gesty te takie, że na przykład zaznacz jedną ikonkę i potem dożyć do tego staka parę ikonek, to jest zajebiste. To jest naprawdę fun to play. I to, okay. samo, to samo jest też w zdjęciach, bo ja testowałem oczywiście ten drag and drop pomiędzy aplikacjami. Zastanawiałem się, jak to można to zrobić. Teraz tak, załóżmy, że jestem na przykład w zdjęciach. Zaznaczasz jedno zdjęcie i drugim paluszkiem dobierasz sobie kolejnych na przykład 7 czy tam ileś, klikasz przycisk home, cały czas na paluszku masz te zdjęcia, otwierasz notatki i robisz drop i wtedy wszystko działa faktycznie i to prawie jakby był multitasking, nie? Więc to działa, działa to całkiem sprytnie i działa to całkiem sprawnie. Z Safari i tak dalej też oczywiście to działa, że możesz przyciągnąć jeden link, potem coś dorzucić do tego palca i tak dalej.
A można potem... też mieszać różne treści, to znaczy, że wziąć link i zdjęcie i nie wiem, linka innego?
Tak.
Nice.
No więc. Więc spoko, działa spoko. Natomiast notyfikacje są. To jest moja. To jest moja opinia na temat iOS 11, które zainstalowałem tak jakoś tydzień temu, ale nie za dużo korzystam, bo to tylko iPad. I Wojtek, mam jeszcze jeden krótki temat.
No.
Duże telekomy nawet już nie podnoszą.
Oho.
Tak zapisałem sobie temat. I teraz. Co mam do powiedzenia? No, mam do powiedzenia to, co się mówi w telewizji, jak się dzwoni do telewizji, czyli pokaż stópki, a do tego nie, żartuję, dobrze, robię sobie jaja. Mam dzisiaj taki naprawdę frywolny nastrój.
No bardzo, oj, dzisiaj mocno.
Wojtek, chodzi mi tylko i wyłącznie o to. Teraz
tak było.
Trochę profesjonalizmu w tym studio poproszę.
Przepraszam. No?
Tak. Chodzi o to, że kiedy żyjemy w takim okresie, kiedy tak naprawdę najważniejszy jest internet, jeśli chodzi o to, co, z czego korzystam na telefonie. I teraz jakbym miał zobaczyć, ile przeprowadziłem rozmów, to myślę, że w ciągu ostatniego miesiąca godzina to byłby max. SMS-ów wysłałem prawdopodobnie z 5.
Tak, internetu 14 terabajtów.
A internetu właśnie bardzo, bardzo, bardzo dużo. I teraz jestem tak naprawdę dokładnie pół roku przed. Myślałem, że będę mógł zmienić ofertę pół roku przed, ale takiej sytuacji nie ma, więc zrobiłem research, który mi się przyda za 2 miesiące, bo dopiero
na 3 miesiące przed
120 dni można przed, czyli Ox. 4 miesiące przed.
No dobra, ja też będę miał coś do powiedzenia w tej kwestii, bo akurat robiłem to.
I teraz nie mam żadnego parcia, żeby kupić abonament z telefonem, tak naprawdę. Mam parcie takie, żeby non-stop ten numer, żeby działał. I zacząłem zastanawiać się jakby w co uderzyć i tak dalej. I zostały mi polecone 2 sieci i te 2 sieci to są jedyne, które mają tak naprawdę sens, jeśli chodzi o to, żeby zapłacić niewiele i dostać wiele. I chodzi mi tutaj o New Mobile. I o Viking Mobile, tak? Mobile Vikings.
Tak. I to są, New działa na Orange'u, a Vikingi na Play'u.
No i teraz ja na przykład wolałbym w takiej opcji korzystać z Orange'a, bo mają lepszy zasięg niż Play. I to jest fakt, bo wiemy, że w Play'u oni korzystają z tych dalej nadajników, tak dalej. No, zasięg w Play'u nigdy nie był najlepszy. Umówmy się.
Pracują nad tym, ale jeszcze mają coś do zrobienia.
Tak. Więc jakby skupmy się na Mobile Vikings, to oni mają bardzo podobną ofertę, ale skupmy się może na tym inaczej. Ja powiem, co one oferują i powiem, bo jest jedna różnica między nimi tak naprawdę. I teraz z rachunkiem, tak? Czyli, że tam będziesz opłacać regularnie.
Abonament.
Taki powiedzmy abonament.
Postpaid. No.
Postpaid. Za 39 zł w New Mobile na przykład i w Mobile Vikings jest podobnie, tylko tam jest jedna różnica, o której zaraz powiem. Otrzymujesz 2 GB internetu w Unii Europejskiej, 20 GB internetu w kraju, nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y i tak dalej w Polsce i w Unii Europejskiej, więc całkiem spoko. I teraz w Mobile Vikings masz, z tego co wiem, jest chyba to samo, z tym, że jest tego internetu 20 chyba 5 gigabajtów, już to sprawdzę, 39 zł, jest 25 gigabajtów. I teraz wychodzi na to, że no prawda, to jest Mobile Vikings lepiej. Ale to zależy, bo teraz tak, w New Mobile jest tak, że jeśli jak jesteś z nimi przez jakiś czas, to ten internet, im dłużej, tym lepiej, to się tak nazywa. I teraz to znaczy, że po 6 miesiącach masz tego internetu dwa razy więcej, po 12 miesiącach 2,5 razy więcej, a po 24 miesiącach 3 razy więcej. To znaczy, że po 6 miesiącach już masz 40 gigabajtów internetu miesięcznie do wykorzystania.
Damn it. To z New Mobile jest jak z seksem.
To znaczy?
Im dłużej, tym lepiej.
Classics. Natomiast...
depression. Dla każdego mężczyzny depression instant. No. Nie, no okej, okay, ale to jest bardzo spoko brzmiąca oferta, jak najbardziej.
Natomiast w Wikingu jest tak, że co prawda nie rośnie jakby ta ilość gigabajtów, które otrzymujesz. Cały czas dostajesz tam 25 gigabajtów, ale... pakiety się sumują, jeśli płacisz regularnie, to ten pakiet zostaje. Co znaczy, że załóżmy,
że
wykorzystujesz 5 GB miesięcznie. Tak? Inaczej, wykorzystasz pierwszego miesiąca 5 GB tylko,
no,
to w drugim miesiącu masz 45. Jeśli wykorzystasz znowu, to w kolejnym miesiącu masz 65. Jeśli wykorzystasz znowu, to w kolejnym miesiącu masz 90 GB. Wiesz, i to się stakuje tak długo,
Jak masz aktywny numer.
Tak.
Nice.
Natomiast ja potrzebowałem karty SIM. I tak się zdarzyło, że byłem przy salonie Orange. Więc skorzystałem z tego i wiem, że New Mobile to Orange. I skupiłem sobie kartę, bo potrzebowałem karty do iPada. I do tego HTC 10. Stwierdziłem po prostu, że kupię jedną kartę, jakąś taką właśnie prepaidową i będę miał wszystko z głowy. Kupiłem kartę za 4 zł. I miałem tam już internetu, tam chyba z 4 gigabajty. A sprzedałem swoje dane osobowe, czyli mój adres, żeby tam mogli mi ofertę wysłać. I dostałem 100 gigabajtów. Chore? Chore.
Tak.
Ale można. Najlepsze jest to, że ja mówię do pana, że wie pan co, chyba nie będę korzystał tutaj z SMS-ów i telefonu, czy ja mogę więcej internetu. Mówi, no. Tak, proszę sobie przestawić. Na 40 gigabajtów za 29 zł miesięcznie. A do tego też obowiązuje oczywiście usługa im dłużej, tym lepiej, więc po 6 miesiącach masz 80 GB, po 12 miesiącach 100 GB, a po 24 miesiącach 120 GB w telefonie.
No tak. No tak.
Like, what
up? Nie, no szanuję, absolutnie. I to są oferty, które wydaje się całkiem spoko odpowiadają temu, co... do czego wykorzystujemy dzisiaj telefonów, jak najbardziej. Ja mam jeden małe ale, jedniutkie, malutkie. Malutkie, bo tak naprawdę to są już, wiesz, bardzo małe szczególiki. Po nowych regulacjach Unii Europejskiej, które wprowadzono 15 czerwca, gdzie my jakby mamy nowe oferty Roam Like at Home i większość z sieci wprowadziła taką ofertę do siebie. Tak jak mówisz, w New Mobile 2 giga. W Mobile Vikings prawdopodobnie też 2 giga, bo ten pakiet internetu w Unii Europejskiej jest uzależniony od kwoty abonamentu. Co oznacza, że
ja mam
jeżeli...
w tym momencie 4,5 gigabajta według tego, co tam...
W Playu.
Tak, w Playu.
W Playu, właśnie. Bo jeżeli płacisz miesięcznie tam, nie wiem, 50 zł, to powinieneś dostawać około 3 giga internetu w Unii Europejskiej miesięcznie do wykorzystania. I to jest bardzo ważny element, że miesięcznie, bo niektórzy, na przykład ty nie wiedziałeś o tym i to jest, wiesz, warto o tym wiedzieć, bo w każdej sieci tak jest. Każda sieć daje miesięcznie, więc te wszystkie pakiety są do wykorzystania every month i to jest super. Pod warunkiem oczywiście, że nie przekraczasz tam, wiesz, że co 4 miesiące minimum trzeba się logować w macierzystym kraju, ale to są jakby regulacje Unii Europejskiej i one raczej dotyczą tych, którzy bardzo długo, wiesz, spędzają czas za granicą. Więc generalnie UE super, natomiast jak masz tak niski abonament w New, i masz te 2 giga, no jeżeli często wyjeżdżasz, to może ci nie wystarczyć. To może nawet nie wystarczyć na 2 tygodnie urlopu. No, więc pytanie, nie, no pytanie jest takie, czy masz opcję jeszcze do kupienia jakiegoś pakietu w miarę sensownej cenie?
Nie wiem, jak to jest w Unii Europejskiej, czy mają pakiet. Już ci powiem, bo ja... Ty proszę, Wojtek, ty zadajesz pytanie, ja tu po prostu...
No i bardzo dobrze, bo to warto sprawdzić. Bo na przykład w Playu... Ja to sprawdź sobie, a ja tylko powiem, że w Playu jest tak. Oczywiście nadal obowiązuje ta zasada w zależności od wysokości abonamentu, no to to jest jedno, a drugie możesz to kupić za 19 zł pół giga. Nie? Czyli cena spadła bardzo drastycznie, bo kiedyś to kosztowało 100. Teraz kosztuje 20 zł, więc jakby jest łatwiej jednak wydać te pieniądze. Chociaż to nadal jest dość dużo, biorąc pod uwagę to, ile co miesiąc się dostaje. Jakby wiesz, ta różnica jest taka dość kolosalna, więc no jeżeli tam trzeba sobie dokupić te 500 mega, no to można to zrobić we w miarę sensownej cenie, ale to nadal jest dość dużo. Biorąc pod uwagę cały abonament, który płacisz miesięcznie, na przykład 5 dych, to jeszcze 2 dychy, to jest jednak, wiesz, dość duża różnica. A jak jest w Iniu?
To ja ci powiem, Wojtek, że w kraju możesz w ogóle dokupić za 9 zł 9 GB, ale właśnie widzę, że w roamingu chyba nie ma
dodatkowego
internetu. Tu jest napisane, że zapłacisz tak samo jak w Polsce, otrzymasz limit gigabajtów do wykorzystania, bla, 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 bla. I tu nie ma...
Może być też tak? Może być też tak, że oni jeszcze tego nie wprowadzili. To znaczy, bo w ogóle te regulacje nowe, chyba Orange, więc no jednocześnie New teoretycznie też, oni zrobili to najszybciej i najszybciej ogłosili swoją ofertę, zresztą wyprzedzając wszystkich innych operatorów, z którymi inaczej się dogadywali, więc tam było gonienie po prostu króliczka, więc to było robione wszystko na szybko. Także po prostu... Wydaje mi się, że kwestia operatorów jeszcze dopracowują te kwestie właśnie takich szczegółów, czy można pakiet dodatkowy kupić i za ile, no to wiesz, jeszcze pewnie na to.
Ja widzę tutaj transmisja danych w roamingu, jest taki dokument, bla, w którym jest bla, 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 limit gigabajtów w strefie pierwszej i masz właśnie, że gigabajt za 19 zł, w sensie jak masz taki plan taryfowy, bo tam są różne, jest plan taryfowy za 19, 29 i 39, no nie? No to jest gigabajt, 1,5 gigabajta i prawie 2 gigabajty, ale nie widzę tutaj informacji, natomiast operator stosuje politykę uczciwego korzystania w nawiasie FUPA.
I to jest właśnie bardzo ważna zasada, która w Unii Europejskiej
padła. Sprawdźcie, czy wasz operator wspiera zasadę FUPA. To jest ważne.
Of course. W każdym razie ja też stałem przed takim wyborem, bo mi pod koniec lipca 19 chyba kończy się umowa z operatorem i szczerze mówiąc troszeczkę z lenistwa. Jak tylko Play uruchomił nowe pakiety, nowe oferty abonamentowe, czyli za 5 dych, nie, za 6 dych miesięcznie na rok, bo na 2 lata masz za 5 dych, na rok masz za 6 dych. Taka wersja, wiesz, dla jednej osoby, wszystko nielimitowane, oczywiście po 10 giga jest lejek do 1 mega. I jakby w ramach, no to wiesz, cena jest 60 zł, więc te 5 złotówki dzielisz na... Ile jest 5 złotówek w tym... 12. Dobrze mówię? To 12 razy 275 było około 275 mega za 5 zł w abonamencie jest pakietu w Unii Europejskiej. Więc jakby trochę mi na tym zależało. Oczywiście tam jest dużo dodatków, które mnie totalnie nie obchodziły, więc wyłączyłem. Ani nie chcę Showmaxa, ani nie chcę Tidala, bo mam Netflixa i mam Spotify, więc to jakby wywalone.
A Iple, Wojtek?
Tą, co nie działa? Nie, chyba nie potrzebuję. Natomiast chyba tydzień później, czy może 10 dni później T-Mobile wyszło ze swoją ofertą i tu szczerze mówiąc, ja gdyby ta oferta pojawiła się wcześniej, to niewykluczone, żebym przeskoczył do T-Mobile'a, ze względu na to, że bo oferta jest praktycznie identyczna. Też 5 dych miesięcznie, nie wiem jak jest na rok, prawdopodobnie też jest 6 dych. Ten sam lejek, tyle samo internetu, ten sam pakiet WE i jest jeden plus. Masz Netflixa na rok za darmo. I teraz pytanie jeszcze, bo nie czytałem regulaminu. Czy tylko dla nowych użytkowników? Czy dla tych, którzy już Netflixa mają też? Nie wiem. Jeżeli nie, no to znaczy, że właściwie nie ma nic więcej. Więc tutaj jedyne co, no to jest to przeciąganie liny, jeżeli chodzi o zasięg, no bo Playa jest taki, a nie inny. T-Mobile ma lepszy, bo ma dużo więcej swoich nadajników. I jeszcze jest ta kwestia, że w roamingu krajowym w Playu znowu obniżyli prędkość, więc jest 1,5 mega, a nie 3. To, co w takich mniejszych miejscowościach jest na pewno odczuwalne, więc to jest generalnie słabizna. Natomiast no, ja trochę tak się rzuciłem, mówię, dobra, już na rok możemy sobie przedłużyć. I tak mam jakby abonament trochę niższy niż do tej pory miałem, więc w sumie wiesz, trochę no ja lepiej, tylko... ale nie na tyle lepiej, żeby to było jakieś wow, super.
No właśnie ja dlatego jak tylko zobaczyłem, że właśnie New Pro ma takie oferty, Mobile Vikings ma taką ofertę, to jest, no to stwierdziłem, że jakby wszystko spoko, ale umówmy się, mam abonament mam taki tylko i wyłącznie dlatego, że taki po prostu był. I to było prawie 2 lata temu, więc teraz, kiedy sytuacja jest na rynku taka, że za 39 zł, a w ogóle co jest ważne, bo te 39 zł miesięcznie płacisz, ale nie masz umowy. To znaczy, masz umowę, ale nie masz umowy takiej, że musisz płacić przez 2 lata, więc jeśli na przykład jutro stwierdzę, że jednak wolałbym wrócić do Playa, już. Okay. Jeśli chciałbym na przykład przenieść się do Mobile Vikings nagle, bo mi coś ten, no to z nim Mobile? No to kliki już, bo to nie jest, bo to jest po prostu jakby zwykły postpaid, tak? Prepaid mimo wszystko, no to jest usługa na kartę.
Tylko, że ustawiasz sobie, że płacisz tam 39 miesięcznie. Tak, okay.
No więc to jest spoko, że po prostu nic ci nie trzyma. Więc i teraz jak tylko się skończy mój abonament, to właśnie przejdę sobie do takiego usługodawcy. No a potem wiesz, mogę trzymać rękę na pulsie, jak się pojawi coś naprawdę niesamowitego, typu Play wprowadzi Unlimited, ale taki, który ma 100 GB internetu, no to wiesz, mogę w ciągu tam tygodnia tak naprawdę do nich przejść.
Sure. No generalnie to jest, wiesz, też musimy pamiętać, my tu sobie, wiesz, rozmawiamy o tym, że och, jeden operator bardzo zły, bo tam, wiesz, daje za 5 zł czegoś nie daje, albo daje coś więcej, wiesz, no jakieś takie różne śmieszne rzeczy i porównujemy sobie te oferty, a tak naprawdę, kurde, Polska jest naprawdę królem internetu.
No ale wiesz, Wojtek,
kurde, ziom, i to słuchaj, jest...
Katarzyna Grochola powiedziała, jak kochać to księcia, a jak kraść to miliony, Wojtek, więc ja nie spocznę, póki nie będę miał najlepszej oferty na kartę za najmniej cebulionów.
Ja to szanuję. To jest piękne podejście.
Pomnijcie moje słowa.
Polska dla internatów.
Polska musi być... Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo, to jest koniec odcinka. Wojtek, ja muszę iść do lekarza. Nie jest żart.
Zdecydowanie. Polecam, iść do lekarza. Dziękuję ci serdecznie. Nie opowiedzieliśmy o ataku na Maki, ale wiesz co, podlinkuj go, bo to jest akurat ważny tekst i myślę, że każdy powinien go przeczytać. Tam w niebezpieczniku jest info, jak się tam przed tym chronić. Nie wszyscy się dadzą, ale jak macie skomplikowane hasło do iClouda, to się da. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. To był cudowny 171 odcinek. Z podcastu. Dla tych, którzy nie wiedzą, a na pewno nie wiedzą, bo ja to zrobiłem tylko dla siebie i dla ciebie, Orzeszku, puściłem ten podcast tutaj w taką aplikację, co się nazywa Nicecast i to oznacza, że następny odcinek zrobimy na żywo. To znaczy, że ci, którzy będą sobie siedzieli w domku i będą o tej samej godzinie, co my nagrywamy, to będą mogli nas słuchać na żywo. Zobaczymy, przetestujemy, zobaczymy, jak się sprawdza.
Wspaniale. Dziękuję bardzo, pozdrawiam ciepło.
A.
Jest Łos Podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.